Фабрика репортажу.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Przyjęło się w Polsce, że w kwietniu, miesiącu pamięci narodowej, przywołuje się właśnie pamięć o zbrodniach z okresu II wojny światowej. W moim reportażu przedstawię dziś historię kobiet, Polek, więźniarek z Ravensbrück. Ravensbrück to obóz, gdzie głównie przeprowadzano zbrodnicze eksperymenty medyczne. Kobiety po tych eksperymentach były pozostawione bez opieki medycznej. Wiele z nich w wyniku tych operacji zostało kalekami, kulały, miały obrzęki nóg, a jeśli przeżyły, to cierpiały do końca życia. Oczywiście protestowały przeciwko kolejnym operacjom, za co były surowo karane. Przeżyły tylko dzięki niezwykłej opiece, trosce koleżanek z obozu, które pomagały im się ukrywać, przynosiły jedzenie, organizowały nowe numery po zmarłych więźniarkach. Te tragiczne historie są coraz częściej zapominane, a więźniarki Ravensbrück po prostu umierają. Dlatego ten reportaż i opowieść Joanny Muszkowskiej-Penson, więźniarki obozu Ravensbrück, numer obozowy 7804. Pani profesor mieszka i pracuje dziś w Gdańsku. W obozie Ravensbrück spędziła 4 lata.
Tak. Halo? Halo, uciekło mi. Halo?
No proszę.
Dziękuję. A pan ma namiary na niego? Tak, aha. Co pan mówi?
Przepraszam, ale to jest mój prezes instytutu, z którym mam... On jeszcze zadzwoni, pani bo zadzwoni. To się przerwało. No, oczywiście mój los był o wiele lżejszy niż los królików. Nie byłam operowana, natomiast przeszłam w Ravensbrücku wszystkie możliwe choroby, poczynając od czerwonki, poprzez tyfus plamisty, poprzez żółtaczkę ciężką.
Jak można było przeżyć w obozie? Jak można było wyjść z tych chorób, z których dziś jest trudno wyjść? Jak się myśli o nich? Właściwie bez warunków. Bez jedzenia, bez pożywienia, bez higieny? Da się na to odpowiedzieć jakoś racjonalnie?
To skomplikowana sprawa. No trzeba było, jak to się popularnie mówi, trzymać się. A trzymać się można było tylko psychicznie. Bo w inny sposób to już nie można było. To znaczy nie dawać się. I muszę powiedzieć, że nasze te wszystkie dziewczęta, te króliki i inne, to były bojowniczki. One nie były tylko ofiarami, ale one dalej walczyły o zachowanie swojego punktu widzenia, swojej tożsamości, swojej niezależności jakiejś psychicznej, jak innej już nie można było, prawda? Byłam już po maturze. Znaczy w 1939 roku zdałam maturę. Miałam 18 lat. A w 1941 już to rok pracowałam w ZWZ-cie jako łączniczka i aresztowali mnie w 1941 w lokalu ZWZ-u w Warszawie na Mokotowskiej ulicy. Obóz się pamięta jednak, mimo wszystko pamiętam obóz, ale mówmy właśnie o eksperymentach, bo to jest powiedzmy najbardziej bolesne dla mnie jako dla lekarza, ponieważ w owym czasie, to znaczy w okresie przedwojennym, medycyna niemiecka była na takim poziomie, jak jest w tej chwili medycyna amerykańska, powiedzmy. To była medycyna wiodąca, najbardziej nowoczesna w owych czasach. Od nas jeździli się ludzie tam szkolić, pacjenci, którzy szukali pomocy już w ostateczności, prawda? Byli najsławniejsi, najwięksi lekarze byli na terenie Niemiec i Austrii. Eksperymenty, które zostały dokonane przez profesora, jako szefa, profesora berlińskiego uniwersytetu, to jest straszliwa hańba medycyny przede wszystkim. I świadomość tego, do czego może dojść medycyna, mogą dojść lekarze w kraju totalitarnym. Więc dlatego uważam, że o tych eksperymentach trzeba powiedzieć. Dziewczyny, które teoretycznie, nasze, prawda, koleżanki, które miały wyroki śmierci, zostały te wyroki śmierci zamienione na oddanie ich jako ofiary dla eksperymentów medycznych. Oczywiście nikt się ich o to nie pytał, czy one zgadzają się na to, żeby wyrok śmierci przemienić na taki właśnie, jak to się później nazwało, króliki doświadczalne, które miały służyć do eksperymentów. Dokonano wreszcie eksperymentów na 67 naszych koleżankach, z których część w przebiegu tych eksperymentów zmarła. Wszystkie właściwie bardzo cierpiały i bardzo długo chorowały. Rany, które im zadali, ropiały w straszliwy sposób. A reszta została kalekami na resztę życia, bo to nigdy nie zgoiło się tak, żeby nie pozostawało śladów. Te eksperymenty, które dokonano, są bardzo dobrze udokumentowane, ponieważ po wojnie Amerykanie sprowadzili wszystkie żyjące króliki i one zostały bardzo dokładnie przebadane, a ich historie chorób i ich rentgeny, i ich dokumenty wszystkie istnieją i są. Czyli dokładnie wiadomo, co zostało zrobione, jakie eksperymenty. Pierwsze eksperymenty polegały na badaniu. Nie było wtedy antybiotyków, jeszcze trzeba zaznaczyć. I wobec tego te były pierwsze takie antybakteryjne leki, to jest sulfonamidy. I pierwsze te eksperymenty polegały na tym, żeby zrobić rany na nogach zdrowych i młodych, zdrowych dziewcząt, pociąć te nogi możliwie głęboko, włożyć tam różne paskustwa, jakieś opiłki szkła, jakieś brudne szmaty, a także bakterie wyhodowane w Instytucie Bakteriologicznym w Berlinie i następnie sprawdzać, czy sulfonamidy są w stanie zapobiec infekcji. Można sobie wyobrazić, co to były za cierpienia i co to były za rzecz, za sytuacje. Tym bardziej, że rewir, czyli szpital obozowy, był tak skonstruowany, że pielęgniarki i lekarze pracowali tylko w dzień. Natomiast na noc te biedne dziewczyny, które bardzo wysoko gorączkowały, do 40-41 stopni, traciły przytomność, prawda, były w jakiejś tak zwanej malignie, czyli nie wiedziały, co się z nimi dzieje, zostawały zamknięte na klucz w celi, w takiej szpitalnym pokoju celi i nikt w ogóle do nich nie przychodził, nikt się nim nie interesował, nie mogły dostać szklanki wody ani nic. Czyli traktowanie tych ofiar, tych królików doświadczalnych było też fatalne. straszne, nieludzkie kompletnie. No i właśnie część na tę sepsę zmarła wtedy, prawda, a innym nigdy się te nogi nie zgoliły. Tutaj u nas w Gdańsku była koleżanka Marysia Kuśmierczuk, która po wojnie skończyła medycynę tutaj w Akademii Gdańskiej, której noga strasznie zniekształcona, zresztą z zanikiem zupełnie mięśnia łydki, ropiała do śmierci, bo ona nie żyje już w tej chwili, zmarła z powodu nowotworu, ale przez cały obóz i przez cały okres powojenny, kiedy żyła, stale wydzielała się ropa i stale niszczyła się w dalszym ciągu ta łydka. Wreszcie było to tylko kość piszczelowa pokryta skórą, stale cieknącą raną. No, także to były te pierwsze eksperymenty, ale potem zrobili dalsze eksperymenty. Wszystkie one teoretycznie, jak twierdził profesor, w cudzysłowie to mówię, Gebhardt, który kierował tymi operacjami, właśnie profesor Uniwersytetu Berlińskiego, który nie tylko kierował tymi operacjami, ale który robił wykłady na ten temat, pokazując zdjęcia tych operowanych przed siebie. Według niego miało to służyć wszystko błyskawicznym leczeniom ran, które powstawały bardzo często na kończynach dolnych w czasie działań wojennych u żołnierzy. Z tym chciał się zasługiwać właśnie Rzeszy, że wynajdzie jakiś sposób, a może nawet jemu się marzyły jakieś transplantacje na wypadek utraty tych kończyn, i to były jego te wczesne eksperymenty. Następne eksperymenty właśnie były jeszcze gorsze. Polegały na wycinaniu kawałków kości, kawałków mięśni, kawałków nerwów, naczyń z kończyn dolnych i znowu wkładanie tam najgorszych bakterii, na które nie było wtedy żadnych leków, a mianowicie tęż, bakterii tężca, czy zgorzeli gazowej, czy stafilokoków, streptokoków i tak dalej. Tak, opierające rany, niektórym wkładali to w gips, co było jeszcze gorsze, bo to ropiało pod tym gipsem, rozrywało, ból był straszliwy, prawda, był ucisk gromadzącego się płynu, ropy, więc był straszliwy ból. One bardzo cierpiały, bardzo wysoko gorączkowały. I teraz jak to w eksperymentach, prawda, mianowicie je wzywano po raz drugi, po raz trzeci, bo musieli stwierdzić stan obecny i w dalszym ciągu operowali je, prawda? Zmieniając jakoś tą procedurę w ten czy w inny sposób.
Nie chodziło o wyleczenie tego, tylko chodziło o zobaczenie, jak to przebiega, tak?
On obiecywał, że znajdzie metodę, prawda, szybkiego leczenia ran wojennych. No ale nigdy to do tego nie doszło i wszystkie te eksperymenty, jak można było widzieć, prawda, spełzły na niczym. Znaczy oczywiście nie było antybiotyków, wywoływał straszne infekcje, które ciągnęły się czasem całe życie, jak już właśnie mówiłam. Tenże profesor Gebhardt, można to jeszcze powiedzieć, jako wynik właśnie już okropnej hańby medycznej, na procesie w Norymberdze, na której został osądzony, przez 3 dni opowiadał, jak wielkie on zrobił właśnie odkrycia i wynalazki, operując te nieszczęsne ofiary. Ale teraz trzeba powiedzieć, jak się o tym mówi, że Polki nie przyjęły tego w sposób jakiś, prawda, bezwolny i zaczęły się buntować. Bunty w obozach koncentracyjnych to w ogóle była rzecz niesłychana i niewidziana. Tym niemniej one zaczęły od tego, że napisały petycję, opierając się na prawie międzynarodowym, że nie ma takiego prawa, że bez zgody, że one wolą właśnie ten wyrok śmierci i bez zgody nie ma takiego prawa, żeby operować doświadczalnie kogoś. Ta petycja oczywiście nie zyskała żadnej odpowiedzi, ale jednak nic im nie zrobiono. To był taki materiał tych królików, który był dla nich w owym czasie bardzo cenny. Jeszcze jest taki detal, ale mówiący też o tym wszystkim. Przed tymi operacjami zanotowały nasze koleżanki, że do obozu przywieziono kule. Cały samochód pełen kul. Znaczy wiedzieli, że te osoby przestaną móc chodzić po tych zabiegach. Jako pierwsze przywieźli kule dla nich. Więc mówiłam o pierwszym proteście, ale później nastąpiły inne protesty, już ostrzejsze. Mianowicie króliki odmówiły pójścia na tą drugą czy trzecią operację. Można sobie wyobrazić tego typu bunt w obozie. One poszły do tak zwanego politische Abteilung, czyli do takiego, tam gdzie był komendant obozu. Poszła taka, no jak się zamknę oczy, to mogę to jeszcze zobaczyć, kolumna tych ofiar właśnie eksperymentów. Straszne, niektóre o kulach. Notabene dla jednej z tych królików to nie była żadna wymiana wyroku śmierci na operację, dlatego że jedna z tych ofiar poszła zawezwana na rozstrzelanie uprzednio, przed tym jeszcze marszem, i poszła na kulach na to rozstrzelanie. Natomiast ten pochód wyglądał strasznie, bo one szły, kulały, inne właśnie o kulach. Były takie, które nie mogły o własnych siłach iść, były niesione przez koleżanki. No i wszystkie one poszły pod ten politische Abteilung i wręcz odmówiły dalszych operacji. Tym bardziej, że już było wiadomo, że to wcale nie chroni przed wyrokiem śmierci. I one powiedziały, że one wolą ten wyrok śmierci, aniżeli to. I po tym jednak znowu to nie odniosło skutku, tylko powstał taki fakt, że wezwali znowu do rewiru i one spod tego rewiru uciekły. Uciekły i schowały się do bloku. Wtedy te SS-manki z psami zaczęły ich szukać, wyciągać z tego bloku i jedną z nich złapali. Kiedy złapano jedną z nich, to reszta postanowiła, że nie pozwoli na to, żeby ona sama poszła, prawda, że solidarność wymaga jednak iść z nią razem. I wszystkie one zostały siłą zaprowadzone do bunkra, to znaczy do więzienia, takiego obozowego więzienia, i tam siłą zoperowane. To znaczy dwóch SS-manów je trzymało, a inni operowali je nieprzygotowane zupełnie. Te nogi nawet były nieumyte, a trzeba wiedzieć, że w obozie chodziło się boso po takim piachu, który był na tej Lagerstrasse, a więc na tych brudnych nogach operowano je przymusowo. Także dwie osoby trzymało, dwóch SS-manów, a reszta tam operowała. Takie rzeczy robili lekarze w obozie. Niestety znam, szczególnie w literaturze francuskiej, książki całe poświęcone przestępstwom lekarzy i przestępstwom przeciw medycynie, można tak powiedzieć, które się odbywały w hitlerowskich Niemcach. No, przecież masowe zabójstwa, masowe gazowanie i proszę sobie wziąć pod uwagę, że lekarze byli obecni przy wszystkich tych sprawach. Na przykład przy selekcji, kto do gazu, kto nie do gazu, kto w Ravensbrücku również wysyłali do gazu transporty chorych ludzi. Najpierw chorych umysłowo, później gruźlicę. To wszystko, prawda, podlegało takiej selekcji. Tym selekcji dokonywali lekarze. Otóż naziści dokonywali tego typu rzeczy na własnych obywatelach, przed wybuchem wojny również. W Niemczech hitlerowskich było prawo, na przykład, że człowiek ma prawo życia, jeżeli może pracować. To jest godny życia. Jeżeli jest chory, nie może pracować, jest chory umysłowo, czy jest chory, że musi leżeć w łóżku, to właściwie on nie jest godny życia. Stare więźniarki właściwie przeważnie wszystkie są już nie na chodzie. Bardzo niewiele jest jeszcze takich, które mogą się poruszać, które mogą działać i tak dalej. No właśnie, więc ta grupa tych naszych członkiń tego klubu Ravensbrück młodsza jest jeszcze i jest na chodzie, ale one właściwie nie znają Ravensbrücku i trudno im jest naprawdę o Ravensbrücku mówić. One natomiast zastępują nam w jeżdżeniu teraz na te uroczystości różne ravensbrückskie i tak dalej. Bo jest 30-lecie otworzenia bram w Ravensbrücku w kwietniu roku 45, bo do tej pory się tam siedziało. I jest tam zrobiona wystawa stała, która już będzie na zawsze. No, w której jest wiele takich pamiątek różnych, które po tym obozie zostały, ale obóz jako taki został kompletnie zdewastowany, dlatego że były tam stacjonowały wojska radzieckie. Także nie ma na przykład żadnych baraków już, które tam stały. Właściwie prawie nic nie ma, to zostało zdewastowane przez tą armię radziecką, która tam stacjonowała wiele lat.
A pani po wojnie była w Ravensbrück?
Ja byłam raz jeden jedyny, muszę pani powiedzieć. I tak strasznie się rozchorowałam, że myślałam, że już tam przyjdzie mi skonać w Ravensbrücku. Jak ja tam jechałam wtedy, no to był ten plac obozowy, to jezioro, nad którym ten obóz jest położony, prawda? No część była, ale w części, w której myśmy mieszkały, to były koszary wojsk radzieckich. No ale jakieśmy tam przyjechały, to tam była manifestacja partyjna. Stał wielki stół przykryty czerwonym obrusem jakimś i bardzo wielu takich dygnitarzy niemieckich przemawiało godzinami po niemiecku, bardzo krzycząc głośno i oni wygłaszali godzinne przemówienia, takie partyjne godzinne przemówienia i nigdzie nie można było w obozie iść, nic zwiedzać, prawda? Był tylko ten bunkier, to więzienie obozowe, w którym są cele poszczególne i każda narodowość ma jedną celę, która mogła sobie tam ją, prawda, według siebie wyposażyć i tam fotografie królików są, tam jest rzeźba, prawda, wykonana przez jedną z Ravensbrückczanek, no tak. Jednym słowem, ja tam dostałam migreny silniejszej niż kiedykolwiek w życiu i postanowiłam sobie nigdy więcej. Dla mnie Ravensbrück to jest cmentarz, gdzie zostawiłam masę bliskich przyjaciół. i wszelkie uroczystości w tym miejscu są dla mnie bardzo ciężkie do przeżycia w obozie.
Tak. Halo? Halo, uciekło mi. Halo?
No proszę.
Dziękuję.
Boże, za 15 piesza. Zaraz wyjdzie szef i mnie zostawi.
Ale nie odpowiedziała mi pani na pytanie, jak się pani czuje.
W tej chwili?
Tak.
No w tej chwili się czuję jak starowinka. Bo jestem już bardzo, bardzo stara i rano budząc się, dziwię się, że jeszcze żyję.
Wysłuchali państwo mojego reportażu zatytułowanego Dziewczęta z Ravensbrück. Bohaterka reportażu Joanna Muszkowska-Penson, numer obozowy 7804, po wojnie skończyła medycynę. Do dziś pomaga ludziom i jest osobistym lekarzem byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Codziennie, mimo 91 lat, przyjeżdża z nim do biura w Zielonej Bramie w Gdańsku. Dziś w Fabryce Reportażu to wszystko. Dobranoc, mówi Anna Rębas. Audycję zrealizował Jacek Puchalski.
Fabryka reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Przyjęło się w Polsce, że w kwietniu, miesiącu pamięci narodowej, przywołuje się właśnie pamięć o zbrodniach z okresu II wojny światowej. W moim reportażu przedstawię dziś historię kobiet, Polek, więźniarek z Ravensbrück. Ravensbrück to obóz, gdzie głównie przeprowadzano zbrodnicze eksperymenty medyczne. Kobiety po tych eksperymentach były pozostawione bez opieki medycznej. Wiele z nich w wyniku tych operacji zostało kalekami, kulały, miały obrzęki nóg, a jeśli przeżyły, to cierpiały do końca życia. Oczywiście protestowały przeciwko kolejnym operacjom, za co były surowo karane. Przeżyły tylko dzięki niezwykłej opiece, trosce koleżanek z obozu, które pomagały im się ukrywać, przynosiły jedzenie, organizowały nowe numery po zmarłych więźniarkach. Te tragiczne historie są coraz częściej zapominane, a więźniarki Ravensbrück po prostu umierają. Dlatego ten reportaż i opowieść Joanny Muszkowskiej-Penson, więźniarki obozu Ravensbrück, numer obozowy 7804. Pani profesor mieszka i pracuje dziś w Gdańsku. W obozie Ravensbrück spędziła 4 lata.
Tak. Halo? Halo, uciekło mi. Halo?
No proszę.
Dziękuję. A pan ma namiary na niego? Tak, aha. Co pan mówi?
Przepraszam, ale to jest mój prezes instytutu, z którym mam... On jeszcze zadzwoni, pani bo zadzwoni. To się przerwało. No, oczywiście mój los był o wiele lżejszy niż los królików. Nie byłam operowana, natomiast przeszłam w Ravensbrücku wszystkie możliwe choroby, poczynając od czerwonki, poprzez tyfus plamisty, poprzez żółtaczkę ciężką.
I jak można było przeżyć w obozie? Jak można było wyjść z tych chorób, z których dziś jest trudno wyjść? Jak się myśli o nich w takich warunkach? Właściwie bez warunków, bez jedzenia, bez pożywienia, bez higieny. Da się na to odpowiedzieć jakoś racjonalnie?
To skomplikowana sprawa. No trzeba było, jak to się popularnie mówi, trzymać się, a trzymać się można było tylko psychicznie, bo w inny sposób to już nie można było. To znaczy nie dawać się. I muszę powiedzieć, że nasze te wszystkie dziewczęta, te króliki i inne, to były bojowniczki. One nie były tylko ofiarami, ale one dalej walczyły o zachowanie swojego punktu widzenia, swojej tożsamości, swojej niezależności jakiejś psychicznej, jak innej już nie można było, prawda? Byłam już po maturze. Znaczy w 1939 roku zdałam maturę. Miałam 18 lat. A w 1941 już to rok pracowałam w ZWZ jako łączniczka i aresztowali mnie w 1941 w lokalu ZWZ-u w Warszawie na Mokotowskiej ulicy. Obóz się pamięta jednak, mimo wszystko pamiętam obóz. Ale mówmy właśnie o eksperymentach, bo to jest powiedzmy najbardziej bolesne dla mnie jako dla lekarza. Ponieważ w owym czasie, to znaczy w okresie przedwojennym, medycyna niemiecka była na takim poziomie, jak jest w tej chwili medycyna amerykańska, powiedzmy. To była medycyna wiodąca, najbardziej nowoczesna w owych czasach. Od nas jeździli się ludzie tam szkolić, pacjenci, którzy szukali pomocy już w ostateczności, prawda? Byli najsławniejsi, najwięksi lekarze byli na terenie Niemiec i Austrii. Eksperymenty, które zostały dokonane przez profesora, jako szefa, profesora berlińskiego uniwersytetu, to jest straszliwa hańba medycyny przede wszystkim. I świadomość tego, do czego może dojść medycyna, mogą dojść lekarze w kraju totalitarnym. Więc dlatego uważam, że o tych eksperymentach trzeba powiedzieć. Dziewczyny, które teoretycznie, nasze, prawda, koleżanki, które miały wyroki śmierci, zostały te wyroki śmierci zamienione na oddanie ich jako ofiary dla eksperymentów medycznych. Oczywiście nikt się ich o to nie pytał, czy one zgadzają się na to, żeby wyrok śmierci przemienić na taki właśnie, jak to się później nazwało, króliki doświadczalne, które miały służyć do eksperymentów. Dokonano wreszcie eksperymentów na 67 naszych koleżankach, z których część w przebiegu tych eksperymentów zmarła. Wszystkie właściwie bardzo cierpiały i bardzo długo chorowały. Rany, które im zadali, ropiały w straszliwy sposób. A reszta została kalekami na resztę życia, bo to nigdy nie zgoiło się tak, żeby nie pozostawało śladów. Te eksperymenty, które dokonano, są bardzo dobrze udokumentowane, ponieważ po wojnie Amerykanie sprowadzili wszystkie żyjące króliki i one zostały bardzo dokładnie przebadane, a ich historie chorób i ich rentgeny, i ich dokumenty wszystkie istnieją i są. Czyli dokładnie wiadomo, co zostało zrobione, jakie eksperymenty. Pierwsze eksperymenty polegały na badaniu, nie było wtedy antybiotyków, jeszcze trzeba zaznaczyć, i wobec tego te były pierwsze takie antybakteryjne leki, to jest sulfonamidy. I pierwsze te eksperymenty polegały na tym, żeby zrobić rany na nogach zdrowych i młodych, zdrowych dziewcząt, pociąć te nogi możliwie głęboko, włożyć tam różne paskustwa, jakieś opiłki szkła, jakieś brudne szmaty, a także bakterie wyhodowane w Instytucie Bakteriologicznym w Berlinie, i następnie sprawdzać, czy sulfonamidy są w stanie zapobiec infekcji. No, można sobie wyobrazić, co to były za cierpienia i co to były za rzeczy, za sytuacje. Tym bardziej, że rewir, czyli szpital obozowy, był tak skonstruowany, że pielęgniarki i lekarze pracowali tylko w dzień. Natomiast na noc te biedne dziewczyny, które bardzo wysoko gorączkowały, do 40-41 stopni, traciły przytomność, prawda, były w jakiejś tak zwanej malignie, czyli nie wiedziały, co się z nimi dzieje, zostawały zamknięte na klucz w celi, w takim szpitalnym pokoju celi, i nikt w ogóle do nich nie przychodził, nikt się nim nie interesował, nie mogły dostać szklanki wody ani nic. Czyli traktowanie tych ofiar, tych królików doświadczalnych było też fatalne, straszne, nieludzkie kompletnie. No i właśnie część na tę sepsę zmarła wtedy, prawda, a innym nigdy się te nogi nie zgoliły. Tutaj u nas w Gdańsku była koleżanka Marysia Kuśmierczuk, która po wojnie skończyła medycynę tutaj w Akademii Gdańskiej, której noga strasznie zniekształcona, zresztą z zanikiem zupełnie mięśnia łydki, ropiała do śmierci, bo ona nie żyje już w tej chwili, zmarła z powodu nowotworu, ale przez cały obóz i przez cały okres powojenny, kiedy żyła, stale wydzielała się ropa i stale niszczyła się w dalszym ciągu ta łydka. Wreszcie było to tylko kość piszczelowa pokryta skórą, stale cieknącą raną. No, także to były te pierwsze eksperymenty, ale potem zrobili dalsze eksperymenty. Wszystkie one teoretycznie, jak twierdził profesor, w cudzysłowie to mówię, Gebhardt, który kierował tymi operacjami, właśnie profesor Uniwersytetu Berlińskiego, który nie tylko kierował tymi operacjami, ale który robił wykłady na ten temat, pokazując zdjęcia tych operowanych przed siebie. Według niego miało to służyć wszystko błyskawicznym leczeniom ran, które powstawały bardzo często na kończynach dolnych w czasie działań wojennych u żołnierzy. Z tym chciał się zasługiwać właśnie Rzeszy, że wynajdzie jakiś sposób, a może nawet jemu się marzyły jakieś transplantacje na wypadek utraty tych kończyn, i to były jego te wczesne eksperymenty. Następne eksperymenty właśnie były jeszcze gorsze, polegały na wycinaniu kawałków kości, kawałków mięśni, kawałków nerwów, naczyń z kończyn dolnych i znowu wkładanie tam najgorszych bakterii, na które nie było wtedy żadnych leków, a mianowicie tęż, bakterii tężca, czy zgorzeli gazowej, czy stafilokoków, streptokoków i tak dalej. tak. Opierające rany, niektórym wkładali to w gips, co było jeszcze gorsze, bo to ropiało pod tym gipsem, rozrywało. Ból był straszliwy, prawda? Był ucisk gromadzącego się płynu, ropy, więc był straszliwy ból. One bardzo cierpiały, bardzo wysoko gorączkowały. I teraz jak to w eksperymentach, prawda? Mianowicie je wzywano po raz drugi, po raz trzeci, bo musieli stwierdzić stan obecny i w dalszym ciągu operowali je, prawda? Zmieniając jakoś tą procedurę w ten czy w inny sposób.
Nie chodziło o wyleczenie tego, tylko chodziło o zobaczenie, jak to przebiega, tak?
On obiecywał, że znajdzie metodę, prawda, szybkiego leczenia ran wojennych. No ale nigdy to do tego nie doszło i wszystkie te eksperymenty, jak można było widzieć, prawda, spełzły na niczym. Znaczy oczywiście nie było antybiotyków, wywoływał straszne infekcje, które ciągnęły się czasem całe życie, jak już właśnie mówiłam. Tenże profesor Gebhardt, można to jeszcze powiedzieć, jako wynik właśnie już okropnej hańby medycznej, na procesie w Norymberdze, na której został osądzony, przez 3 dni opowiadał, jak wielkie on zrobił właśnie odkrycia i wynalazki, operując te nieszczęsne ofiary. Ale teraz trzeba powiedzieć, jak się o tym mówi, że Polki nie przyjęły tego w sposób jakiś, prawda, bezwolny i zaczęły się buntować. Bunty w obozach koncentracyjnych to w ogóle była rzecz niesłychana i niewidziana. Tym niemniej one zaczęły od tego, że napisały petycję, opierając się na prawie międzynarodowym, że nie ma takiego prawa, że bez zgody, że one wolą właśnie ten wyrok śmierci i bez zgody nie ma takiego prawa, żeby operować doświadczalnie kogoś. Ta petycja oczywiście nie zyskała żadnej odpowiedzi, ale jednak nic im nie zrobiono. To był taki materiał tych królików, który był dla nich w owym czasie bardzo cenny. Jeszcze jest taki detal, ale mówiący też o tym wszystkim. Przed tymi operacjami zanotowały nasze koleżanki, że do obozu przywieziono kule. Cały samochód pełen kul. Znaczy wiedzieli, że te osoby przestaną móc chodzić po tych zabiegach. Jako pierwsze przywieźli kule dla nich. Więc mówiłam o pierwszym proteście, ale później nastąpiły inne protesty, już ostrzejsze. Mianowicie króliki odmówiły pójścia na tą drugą czy trzecią operację. Można sobie wyobrazić tego typu bunt w obozie. One poszły do tak zwanego politische Abteilung, czyli do takiego, tam gdzie był komendant obozu, poszła taka, no jak się zamknę oczy, to mogę to jeszcze zobaczyć, kolumna tych ofiar właśnie eksperymentów, straszne, niektóre o kulach. Notabene dla jednej z tych królików to nie była żadna wymiana wyroku śmierci na operację, dlatego że jedna z tych ofiar poszła zawezwana na rozstrzelanie uprzednio, przed tym jeszcze marszem, i poszła na kulach na to rozstrzelanie. Natomiast ten pochód wyglądał strasznie, bo one szły kulały, inne właśnie o kulach. Były takie, które nie mogły o własnych siłach iść, były niesione przez koleżanki. No i wszystkie one poszły pod ten politische Abteilung i wręcz odmówiły dalszych operacji. tym bardziej, że już było wiadomo, że to wcale nie chroni przed wyrokiem śmierci. I one powiedziały, że one wolą ten wyrok śmierci, aniżeli to. I po tym jednak znowu to nie odniosło skutku, tylko powstał taki fakt, że wezwali znowu do rewiru i one spod tego rewiru uciekły. Uciekły i schowały się do bloku. Wtedy te SS-manki z psami zaczęły ich szukać, wyciągać z tego bloku i jedną z nich złapali. Kiedy złapano jedną z nich, to reszta postanowiła, że nie pozwoli na to, żeby ona sama poszła, prawda, że solidarność wymaga jednak iść z nią razem. I wszystkie one zostały siłą zaprowadzone do bunkra, to znaczy do więzienia, takiego obozowego więzienia, i tam siłą zoperowane. To znaczy dwóch SS-manów je trzymało, a inni operowali je nieprzygotowane zupełnie. Te nogi nawet były nieumyte, a trzeba wiedzieć, że w obozie chodziło się boso po takim piachu, który był na tej Lagerstrasse, a więc na tych brudnych nogach operowano je przymusowo. Także dwie osoby trzymało, dwóch SS-manów, a reszta tam operowała. Takie rzeczy robili lekarze w obozie. Niestety znam, szczególnie w literaturze francuskiej, książki całe poświęcone przestępstwom lekarzy i przestępstwom przeciw medycynie, można tak powiedzieć, które się odbywały w hitlerowskich Niemcach. No, przecież masowe zabójstwa, masowe gazowanie i proszę sobie wziąć pod uwagę, że lekarze byli obecni przy wszystkich tych sprawach. Na przykład przy selekcji, kto do gazu, kto nie do gazu, kto w Ravensbrücku również wysyłali do gazu transporty chorych ludzi. Najpierw chorych umysłowo, później gruźlicę. To wszystko, prawda, podlegało takiej selekcji. Tym selekcji dokonywali lekarze. Otóż naziści dokonywali tego typu rzeczy na własnych obywatelach przed wybuchem wojny również. W Niemczech hitlerowskich było prawo, na przykład, że człowiek ma prawo życia, jeżeli może pracować. To jest godny życia. Jeżeli jest chory, nie może pracować, jest chory umysłowo, czy jest chory, że musi leżeć w łóżku, to właściwie on nie jest godny życia. Stare więźniarki właściwie przeważnie wszystkie są już nie na chodzie. Bardzo niewiele jest jeszcze takich, które mogą się poruszać, które mogą działać i tak dalej. No właśnie, więc ta grupa tych naszych członkiń tego klubu Ravensbrück młodsza jest jeszcze i jest na chodzie, ale one właściwie nie znają Ravensbrücku i trudno im jest naprawdę o Ravensbrücku mówić. One natomiast zastępują nam w jeżdżeniu teraz na te uroczystości różne ravensbrückskie i tak dalej. Bo jest 30-lecie otworzenia bram w Ravensbrücku w kwietniu roku 45, bo do tej pory się tam siedziało. I jest tam zrobiona wystawa stała, która już będzie na zawsze. No, w której jest wiele takich pamiątek różnych, które po tym obozie zostały, ale obóz jako taki został kompletnie zdewastowany, dlatego że były tam stacjonowały wojska radzieckie. Także nie ma na przykład żadnych baraków już, które tam stały. Właściwie prawie nic nie ma, to zostało zdewastowane przez tą armię radziecką, która tam stacjonowała wiele lat.
A pani po wojnie była w Ravensbrück?
Ja byłam raz jeden jedyny, muszę pani powiedzieć. I tak strasznie się rozchorowałam, że myślałam, że już tam przyjdzie mi skonać w Ravensbrücku. Jak ja tam jechałam wtedy, no to był ten plac obozowy, to jezioro, nad którym ten obóz jest położony, prawda? No część była, ale w części, w której myśmy mieszkały, to były koszary wojsk radzieckich. No ale jakieśmy tam przyjechały, to tam była manifestacja partyjna. Stał wielki stół przykryty czerwonym obrusem jakimś i bardzo wielu takich dygnitarzy niemieckich przemawiało godzinami po niemiecku, bardzo krzycząc głośno, i oni wygłaszali godzinne przemówienia, takie partyjne godzinne przemówienia, i nigdzie nie można było w obozie iść, nic zwiedzać, prawda? Był tylko ten bunkier, to więzienie obozowe, w którym są cele poszczególne i każda narodowość ma jedną celę, która mogła sobie tam ją, prawda, według siebie wyposażyć, i tam fotografie królików są, tam jest rzeźba, prawda, wykonana przez jedną z Ravensbrückczanek, no tak. Jednym słowem, ja tam dostałam migreny silniejszej niż kiedykolwiek w życiu i postanowiłam sobie nigdy więcej. Dla mnie Ravensbrück to jest cmentarz, gdzie zostawiłam masę bliskich przyjaciół. I wszelkie uroczystości w tym miejscu są dla mnie bardzo ciężkie do przeżycia w obozie.